Dzięki na przykład znajomości literatury czasami udawało się dotrzeć do celu, bo mam tutaj na myśli chociażby poszukiwanie mieszkania Ezry Pounda, gdzie gdyby pewnie nie literatura, czy znajomość życia artysty, nie byłoby wcale tak łatwo. I to pani wiedza panią zaprowadziła tam, dokąd pani chciała dotrzeć.
Rzeczywiście bardzo chciałam dotrzeć do domu Ezry Pounda, ponieważ myślę, że to jest pisarz dość zapomniany, o niebywałej, z niebywałą historią życia, tragiczną i też piękną, bo jest w niej i uwięzienie, i takie zmagania się z losem, a jednocześnie wielka miłość do Olgi Rucz, odwzajemnione zresztą. I pojechałam do Wenecji zimą i postanowiłam znaleźć ich dom. Nigdzie w żadnym przewodniku tego domu nie znajdziemy adresu. Wiedziałam tylko, że znajduje się on w dzielnicy Dorso Duro. Pojechałam tam i dosłownie przeczesywałam uliczkę po uliczce, żeby znaleźć coś, co mogłoby wskazywać na mieszkanie Pounda i Olgi Rucz. I nagle zobaczyłam napis przy dzwonku, napisane taką dziecięcym charakterem pisma, a potem jak zaczęłam badać, to było to pismo Olgi Rucz właśnie i było tam napisane Olga Rucz. Czyli tam mieszkali, znalazłam to ich malutkie gniazdko, ten domek miłości, gdzie mieszkali w Wenecji.
Zawdzięcza to pani, ma pani takie poczucie, że samej sobie, bo czasami dużą rolę odgrywają też przewodnicy. Niekiedy to pani jest takim kompasem. Jak się te proporcje układają, kiedy pani wyjeżdża?
Muszę przyznać, że rzeczywiście to ja się przede wszystkim przygotowuję do podróży. Czytam wszystkie książki lub prawie wszystkie danego autora. A jeśli nie uda mi się ich przeczytać, to zabieram je do walizki. Jadę z taką ciężką walizą, czasami na koniec świata, żeby tam jeszcze na progu tego domu dosłownie doczytać coś jeszcze. Ta lista 17 wybitnych autorów to jest moja oczywiście autorska lista, bardzo subiektywna.
Domy pisarzy. Marzena Mróz-Bajon. Wydawnictwo Marginesy. Czyta Anna Jaworska. Do Szeteyn, miejsca, w którym urodził się Czesław Miłosz, prowadzi droga smużąca się pyłem, pełna zakrętów, wzdłuż wysokich drzew. To zielona kraina, tak inna od oddalonych o zaledwie 6 kilometrów opitołoków, poprzetykana leśnymi jeziorami. Wiosna była deszczowa, stąd błotniste koleiny wśród turkusowych młodych traw i czarnych jeszcze krzewów, ale już zapowiadających żmudzką bujność łąk, tego opisywanego przez Miłosza dostatku lata. Przede wszystkim zobaczyć rzekę Niewiarze, miłoszowską Issę. Samochód zaparkowany niemal w szuwarach konsekwentnie zapadał się w mokrej, tłustej jak masło ziemi, a śmigło coraz bardziej wystawało w kierunku nieba. Zbliżało się południe. Był 4 dzień maja, pierwszy ciepły dzień tej wiosny. Okalające rzekę trzciny, wciąż jeszcze suche, bez koloru i wiotkie, ułatwiły mi dostęp nad wodę. Przeszłam, zapadając się po kolana w mokradłach, na sam brzeg. Dlaczego w powieści była Issa, a nie Niewiarza? Zapytany o to Miłosz twierdził, że wybrał tę nazwę, ponieważ powtarza się ona w różnych krajach Europy. Jej przeciągłe brzmienie bardzo mu się podobało. Podobnie jak to, że nazwa ta ma bardzo stare konotacje oraz że równoległą rzeką do Niewiarzy jest Dubissa. Wartka granatowa Niewiarza wydaje się niczym nieograniczona. Jakby ktoś bez przerwy przelewał u jej brzegów wodę z dzbana. Choć położona na równinie, od razu widać w niej siłę rzeki, mającej szczęście płynąć przez wzniesienia nadające wodzie rytm. Nie było chwili nudy, bo wartki nurt unosił gałęzie drzew, słomę i deski, a w wypukłej toni obracały się lejki wirów. Rzeka otaczała zieleń lasów, w których sosny, świerki, dęby, brzozy, graby właśnie zaczęły się odradzać po mroźnej zimie. Przysiadłam na brzegu, zamknęłam oczy, ale nie na długo, bo zaraz słychać było szczekanie psa i kroki zmierzającego ku brzegowi rzeki człowieka. I rzeczywiście zaraz miałam przy sobie podskakującego posokowca i jego właściciela. Jak się okazało, mieszkającego nieopodal myśliwego, który wybrał się tego dnia na kuropatwy. Opis postaci się zgadzał. Potężny blondyn i strzelba potwierdzająca ekstremalne upodobania. Przywitał mnie krótkim hi i płynną angielszczyzną opowiedział o swoich planach względem okolicznej zwierzyny. Nie pozostałam mu dłużna. Wyjęłam swoją broń, aparat i każde z nas zajęło się bez słowa swoją pasją. Czy widok z okna domu rodzinnego może zdeterminować nasz los? Jaki wpływ ma na nas miejsce, w którym spędzamy radosne lub trudne dzieciństwo? Mimo że zbierałem obrazy ziemi w wielu krajach, na dwóch kontynentach, moja wyobraźnia nie mogła sobie z nimi poradzić inaczej, niż wyznaczając im miejsce na południe, na północ, na wschód i na zachód, od drzew i pagórków jednego powiatu, pisał Miłosz. Uważał Szetejnie za swój prywatny dziecięcy raj, miejsce, w którym po raz pierwszy poczuł, zobaczył, doznał. Zarówno przedsiębiorcza matka Weronika Miłoszowa, ucząca dzieci chłopów z okolicznych wiosek języka polskiego, jak i ekscentryczna babka Józefa z Syruciów, nic nie robiąca sobie z konwenansów, niechętnie przyjmująca w domu gości, egoistyczna, ale zdaje się również natchniona, oraz prawy mądry dziadek Zygmunt Kunat mieli na Czesława duży wpływ.